perspektywy czasu, przede wszystkim co mi daje? Bieganie. Jestem po prostu, teraz wiem, że jestem wolnym człowiekiem. W zasadzie takiej, że uwolniłem się od tych wszystkich prac, w których musiałem jeździć za granicę, po zakładach się plątać, to było tu tak, tam fajniej, gorzej, lepiej. Troszkę taka poniewierka, uwolniłem się od tej poniewierki. Wiem teraz, co chcę robić, co chcę ze sobą zrobić, do czego w życiu dążę. Mam swoje cele życiowe i bieganie jest taką po prostu, bieganie i góry jest taką moją drogą w przyszłość. Przede wszystkim najbardziej się z tego cieszę, że uwolniłem się od tego wszystkiego, że teraz jest, sam decyduję w życiu, co mam robić, jak mam robić i tak dalej, prawda? Wcześniej to, jakby to powiedzieć, spełniałem marzenia, ale innych, a nie swoje.
Siemandero, drodzy słuchacze! Nie regulujcie odbiorników ciśnienia w jelitach ani liczników gazu, albowiem wszystko jest na właściwym miejscu. Jesteście na samym początku kolejnego odcinka podcastu Polnego Pizgacza, więc witam Was serdecznie w oparach biegowych halucynacji i świetnie, że jesteście, gdyż moim i Waszym gościem jest jak zwykle u mnie postać nieszablonowa. Mesdames, Messieurs, Roman Ficek. Dzień dobry, Romeo, mój Romeo.
Cześć, cześć, witam, hej.
Jak tam forma z rana?
No, wydaje się chyba bardzo dobra, więc trening wleciał już w zasadzie. Ciężki, bo na rowerze śniegu dosypało, ale udało się przejechać to 60 km.
No to proszę bardzo, czyli endorfinki już pracują. A ja na samym początku, wiesz co, zastanawiałem się w ogóle, od czego zacząć i jak cię przedstawić, bo z jednej strony to myślę sobie tak, normalny, szczery, uśmiechnięty facet, mieszkający sobie gdzieś tam pod Babią Górą, czyli wesoły Romek, który ma na przedmieściach domek, w tym domku światło, wodę, gaz, zatem zaproszę cię pewnie jeszcze nie raz. Ale z drugiej strony, Roman, jak pewnie doskonale zauważyliście, kochani słuchacze, na biegach czy spotykając go w górach, to jest swego rodzaju z wyglądu taki elf, bądź też blond włosy wiedźmin, który biega, no nie bójmy się tego słowa, horrendalnej ilości kilometrów po górach. No i sprawia mu to ogromną przyjemność. Wśród jego osiągnięć pewnie doskonale wiecie, że można wymienić między innymi przebiegnięcie łuku Karpat. No a Karpaty to nie jest pasmo stąd do końca wsi, tylko góry na pół Europy. No i między innymi Roman ma też na swoim koncie zwycięstwa w wielu biegach w Polsce i za granicą. Mistrzostwo Polski w skyrunningu chociażby ostatnio wpadło, ale również ekstremalne projekty typu wybiegnięcie 9 razy na rysy zimą w ciągu jednej doby. To też domyślam się, że wśród słuchaczy postać i osiągnięcia Romka są znane, ale zacznę, Romeczku, od pytania, które być może zepnie to twoje takie biegowo-górskie CV jedną klamrą. Uwaga, wyobraź sobie taką sytuację, że ja jestem Karolem Strasburgerem, a to jest finał Familiady i teraz dajesz. Jakie jest twoje największe biegowe albo górskie osiągnięcie? Czas start.
Wydaje mi się, że kurczę, mimo że rysy na przykład odbiły się takim, można powiedzieć, dużym echem gdzieś tam w mediach i tak dalej, to uważam tutaj, że na pewno bez wątpienia łuk Karpat był największym takim moim osiągnięciem, myślę, takim przygodowym, w sensie wyprawowym, biegowym. A patrząc pod kątem zawodów, to myślę, że takie największe osiągnięcie, no to chyba Dolomit Extreme, myślę, we Włoszech, 100 km. No i ta Słowenia też w sumie 170 km fajnie wypadła w tamtym roku, więc to takie zagraniczne, myślę, no te zawody chyba najbardziej.
No i dziękuję, Romeczku, że się świetnie tutaj nam przedstawiłeś. Ja tymczasem przeskoczę do tego, co się ostatnio wydarzyło w twoim życiu niedawno, bo biegłeś sobie, mój drogi, główny szlak beskidzki, czyli GSB, 500 kilometrów dla niewtajemniczonych z haczkiem lekkim, tym razem ze wsparciem i, no powiedzmy sobie to otwarcie, po bardzo ciężkim sezonie. I znowu zrobiłeś na tym szlaku czasowy rekord pokonania właśnie tego dystansu na GSB. Ten rekord w zasadzie można powiedzieć, że no niejako wrócił do ciebie, więc no pochwal się, ile teraz wynosi?
Wrócił, nie wrócił w zasadzie, to ja rekordy bez supportu mam cały czas, więc no nie mogłem go w zasadzie stracić, jeżeli ktoś go pobija z supportem. Chociaż w Polsce widzę, że ostatnio się rzuca wszystko do jednego worka i to jest trochę niefajne. wtedy no, gdzieś zanika, to nie wiem, to jaki jest sens biegania bez wsparcia w takim razie, nie? Po co się męczyć, skoro mogę biegnąć ze wsparciem i mam tak i tak ten rekord, prawda? Dobrze by było to odróżniać. Faktycznie ten rekord no, zrobiłem tutaj, ale tym razem ze wsparciem, nie?
Ile wynosi, Romeczku, mów.
A tak, ile wynosi? Czekaj, muszę przypomnąć sobie, 90...
Zrobił rekord, zapomniał. Dzień jak co dzień.
94 godziny i... Puch, ja cię kręcę.
A nie 93? Coś mi się wydaje, że 93 z jakimś małym haczkiem.
Ty, tak, teraz mi przypomniałeś. 93 no, godziny, 40...
To było chyba o 20 parę minut. Rekord wcześniejszy ze wsparciem Jarka Gonczarenko, zdaje się, jak dobrze pamiętam.
Wiesz co, no on, Jarek Gonczarenko miał 95 godzin. Ja zrobiłem w 93 godziny i 46 minut dokładnie.
Proszę bardzo. Uczeń no, przygotowany. No. Bardzo się cieszę. A wcześniej ile wyciągnąłeś na tej trasie bez wsparcia, jak leciałeś sam, w ogóle bez żadnej pomocy?
No bez wsparcia wtedy to było 107 godzin i 25 minut, nie? Więc fajnie tutaj było sprawdzić, ile poprawię czas, jako można poprawić jako ten sam zawodnik na tej samej trasie i tak dalej, nie? Wiadomo, że już mam lepsze doświadczenie, że jestem bardziej wytrzymalszy i tak dalej. No i też sezonowo nie da się to porównać, bo tu była jesień, tam było lato i tak dalej, ale mniej więcej widać, że no, jaka jest różnica biegu ze wsparciem, a bez wsparcia, żeby ktoś nie myślał, że to no wiesz, jest to samo, nie?
Dokładnie, bo ja chciałem cię zapytać, no pomijając sezonowość, bo to były inne pory roku i to, że jest wsparcie i bez wsparcia, ale co ty gdzieś tam w przygotowaniach albo w jakimś innym aspekcie zmieniłeś od tej poprzedniej próby?
Zmieniłem tak, na pewno zmieniłem metody odżywiania, to na pewno, dietę. Zmieniłem na pewno podejście do treningu, bo mnie to cały czas gdzieś tam troszkę się, można powiedzieć, modyfikuje ten trening i tak dalej, łącznie z jedzeniem. No na razie.
Ale to dawaj w szczegółach, to nie wiem, teraz żywisz się tylko Nutellą i trenujesz na rowerze elektrycznym, czy co się zmieniło w twoim życiu?
No tak, no wtedy jak w zasadzie robiłem bez wsparcia rekord, no to byłem na diecie, można powiedzieć, bezmięsnej. No gdzieś tam nie jadłem w ogóle mięsa, też trochę taki pół wegan, można powiedzieć, też jakieś serów, nie jadłem takich rzeczy.
Ale to czekaj, to ty się żywiłeś w schroniskach, no to ty miałeś kłopot z tym, żeby wpaść do schroniska i zjeść coś takiego, prawda?
Bardzo wielki miałem kłopot. Ja wchodząc gdziekolwiek do karczmy nawet, czy jakiejś takiej, wiesz, przy drodze w Krościenku czy gdzieś z wojskiej, no to problem był, bo wszystko było na mięsie. Jak nie zupy, to coś tam, to pierogi z mięsem, to schabowe z tym, to kwaśnica tam, żeberka, to no dramat był normalnie w Krościenku. Jak weszłem,
tak to brzmi, wchodzę, widzę żeberka i widzę dramat, ale tak całkiem serio, no to jak słyszę, wegetarianin miałby z tym problem, gdyby chciał to robić na trasie bez własnego jedzenia, prawda?
Wiesz co, kurde, jest problem, bo to faktycznie jak chcesz uzupełnić sobie jedzenie gdzieś tam w tych knajpach i tak dalej, no to nie wszędzie zakupisz co tam chcesz i tak dalej, więc tej energii, żeby dostarczyć, to nie jest tak hopsia siupsia, jak już jesteś jeszcze wegan, no to już w ogóle, kurde, nie? Więc ja pamiętam wtedy, jak żeberka wziąłem, to nie wiem, kurde, wychlipałem chyba wodę, a żeberka zostawiłem. Nie wiem, czemu tak robiłem. Więc to był taki mój posiłek, powiem ci, na przykład w Krościenku na koniec po prostu gdzieś tam dniówki, nie?
Przed okay, czyli chcesz powiedzieć, że twój rekord zrobiłeś na wodzie po żeberkach, tak to sobie sparafrazuję. Dobrze to brzmi na tak, tytuł podcastu.
Słuchaj.
Ja już widzę te nagłówki, ja już widzę to na Onecie, nie? Główny szlak Beskidzki w wodzie po pierogach. Dobrze, ale wracając do Nutelli, no to okej, wtedy byłeś wege, a teraz no. Co?
Dobra, i teraz tak, i teraz jestem na diecie bardziej, można powiedzieć, tłuszczowej, ale to nie jest stricte dieta gdzieś tam...
A co to znaczy dieta tłuszczowa? Jajka, właśnie takie żeberka, wróciłeś do mięsa, czy jeszcze jakieś szczegóły tu możesz zdradzić? Takie, wiesz,
no,
masło liżesz. Mój syn liże masło, nie mam z tym problemu. Spoko.
Masło, smalec, takie rzeczy.
Okay.
Dobra, to jeszcze raz. Więc bardziej to jestem na diecie tłuszczowej, czyli nie jem tak dużo węglowodanów, jak wcześniej jadłem. Na przykład jak wcześniej byłem na diecie jeszcze, na przykład no tam nie byłem, no nie jadłem mięsa, to jadłem za to dużo makaronów, ryżów i tak dalej, takiego jedzenia, no to tam węglowodanów mi, kurczę, no między 550, 600 a 700 wleciało w każdy dzień. Ja po prostu jadłem ilości takie potężne, no, posiłków i w ogóle, nie? A teraz tych węglowodanów jem dziennie, myślę, że między 100 a 200 gram. ale więcej tutaj jem rzeczy takich białkowych, tłuszczowych, więcej warzyw, staram się jeść owoców, nasion, jakichś tam orzechów, takich rzeczy, nie? Więc no, moja energia, która jest z biegania, to jest dla biegania to jest bardziej teraz z tłuszczów, na tłuszczach biegam, niż bardziej na węglowodanach, bym powiedział, nie?
Moim gościem jest Roman Ficek, makłowicz biegania, który na koniec opowie, jaki jest przepis na białkowy koktajl. Także za to cię jeszcze tutaj, wiesz, będę ścigał. No ale okej, zmieniłeś dietę, ale co w tym podejściu samym treningowym? Bo to też mnie interesuje.
Tak, podejście treningowe też jest inne. Bo w zasadzie wszystko się zmieniło od momentu, kiedy dostałem kontuzji zmęczenia złamaniowej trzeciej kości śródstopia. Od tego momentu wiedziałem, że coś, kurde, źle tutaj miałem zrobione. Albo treningi, albo jedzenie, albo brak rozgrzewki, albo za duża objętość. No, gdzieś to wszystko się skumulowało i stwierdziłem wtedy, że kurczę, może faktycznie mi jakiś niedobór tego białka i tak dalej. Ta kość gdzieś była osłabiona i to wszystko gdzieś się posypało. I od tego czasu wróciłem do tego mięsa. No i wtedy też wpadła mi w ręce książka Filipa Maffetona, gdzie przeczytałem cały system, jaki on tam trenował zawodników, jak to on widzi i tak dalej. Tak kurde mi się spodobał ten rytm, ten system tego, że zacząłem to stosować.
Ale ten Filip Maffeton, poczekaj, bo to jest ciekawy wątek, to jest jakiś, nie wiem, lokalny trener, kogo, czego, skąd ty w ogóle wpadłeś na niego, bo wiesz, zaraz go tutaj sobie wygooglamy na fejsie, ale no rozumiem, że nie jest Polakiem, tak patrząc po nazwisku, jak ty na niego wpadłeś, co to za ziomeczek jest w ogóle?
No to jest doktor ze Stanów, i wpadłem na niego...
Amerykański naukowiec, podoba mi się! Yeah. No.
Dokładnie, i wpadłem na niego tak, że w zasadzie Łukasz Gras mi podesłał tą książkę. Człowiek, z którym pisze też swoją książkę, on mi mówi, że często przeczytał, żebym kurde popatrzył, że poleca mi w ogóle i wysłał mi tą książkę dla mnie, nie? Więc zaczęło się w zasadzie tak, że on mi ją wysłał, przeczytałem i tak kurde, wiesz, uwierzyłem po prostu w to, w ten system, że zacząłem go stosować, nie?
No to poczekaj, to jaka była w ogóle motywacja, żeby w tym roku wrócić na ten szlak? Chciałeś, nie wiem, odzyskać albo inaczej pokazać, że jesteś w stanie zrobić rekord właśnie ze wsparciem albo przetestować metody Maffetona na takim długim szlaku? No, skąd ten pomysł się narodził?
No wiesz co, GSB ze wsparciem tak naprawdę miałem w planach w tym roku, ale nie wiedziałem w którym momencie i tak dalej i co i jak. Ten rok był w ogóle dziwny dla mnie. Był no jakiś tam sukces wygrana gdzieś tam była na zawodach, ale ogólnie to więcej było zejść z trasy i jakichś takich kurde załamań na trasie, dziwnych rzeczy niż z tego wszystkiego radości. I GSB tak naprawdę było takim przede wszystkim sprawdzianem. Chciałem, kurde, to cały czas było gdzieś szukanie tego problemu, dlaczego z tej trasy schodzę i tak dalej, więc chciałem to GSB jeszcze zrobić w niższym tętnie, jak po prostu biegam na zawodach, jeszcze troszkę obniżyć. Może tutaj myśleliśmy, że może tu się ciało zakwasza, bo jak zacząłem trenować po prostu na niskich obrotach, to może te pułapy się wszystkie obniżyły i tak dalej. I potem jeszcze przed tym GSB dwa, trzy tygodnie poszedłem też na takie badania wydolnościowe, żeby mi też te zakresy wyliczyło, nie? I te zakresy mi wyliczyło idealnie tak samo jak z książki Maffetona. Tą górną granicę mi wyliczyło 152, to tak samo mi z Maffetona systemu też mi wyszło 152 górna granica. Ale stwierdziłem, że nie polecę teraz na tej granicy, bo lecenie na granicy to 1-2 oczka może być za dużo i już jest...
I cię zetnie znowu.
I mnie zetnie znowu. Stwierdziłem, że polecę w ogóle całkiem niskim tętnie. Nie będę wchodził powyżej 138. Polecę stricte w tym takiej strefie tylko, gdzie pobierany jest tłuszcz energii. Bo już ta wyższa strefa jest tłuszcz z węglowodanami, prawda? Pobierany.
Okej, okay, czyli to był tak naprawdę jeden wielki test tego biegu na niskim tętnie, jak zareaguje organizm
był
i
to
ta gospodarka tłuszczowa.
Tak, był to test, bo chciałem sezon sobie tak, wiesz co, zakończyć, hej, jakby to powiedzieć, z takim spokojem ducha, o, żeby wiesz, coś zrobić, przebiegnąć.
Że co, że idziesz dobrą drogą, że to jest właściwa droga?
Tak, że to jest właściwa droga, żebym wiedział na następny sezon, że nie muszę niczego zmieniać albo drastycznie zmieniać, że to jest jednak może dobra droga i żebym nie musiał się zamartwiać, jak trenować na kolejny sezon, co robić teraz, co zmieniać, czy jedzenie, czy treningi, czy wszystko na raz, czy nowy sezon wypali, czy nie wypali, czy na wiosnę znowu pojadę na zawody, kurde, znowu zeszłem, znowu będę szukał i znowu będzie takie, wiesz, grzebanie nie wiadomo gdzie, w badaniach, w krwi, w tamtym i tamtym i w zasadzie szukanie bez dna. I to był taki, kurde, sprawdzian, żeby to, wiesz, żebym mógł no, ze spokojem ducha po prostu sobie iść na roztrenowanie i nowy sezon się przygotowywać normalnie już, wiesz, z nową energią i zapomnieć w zasadzie o tym starym sezonie.
No właśnie, panie kochany, bo ja pamiętam, że ty się w ogóle nie przyznałeś na początku, że ruszasz z takim projektem ani gdzieś tam na swoich social mediach, ani nigdzie szerzej, nie? Tylko gdzieś tam, jak pamiętam, w połowie chyba trasy wpuściłeś fotkę, że żyjesz, że cię buka nie porwała, że cię wilki nie zezarły, bo już pewnie poczułeś, że dasz radę gdzieś tam to skończyć, albo jesteś w połowie trasy, no i naparzasz tam dalej na wschód po ten rekord, czy po ukończenie, prawda?
Dokładnie tak. Tu plan był w ogóle nie rozgłaszać za bardzo. Ktoś tam wiedział, patroni i tak dalej, jakieś osoby tam bliższe w gronie wiedziały, rodzina i w ogóle, ale nigdzie tego nie ogłaszałem, bo chciałem dopiero to zrobić, jak do połowy dolecę w normalnej kondycji, w normalnym takim stanie, nie takim jak na Valderanie, na przykład na UTMB czy innych zawodach, których schodziłem na Maderze, że mnie odcinało nogi i nie szło dalej biegnąć. I no tak jak biegałem to po prostu 2 lata wcześniej, że no biegnę, ale w zasadzie tylko jestem zmęczony, a nie że mnie tam, wiesz, mocno ścina mięśnie i tak dalej. I jak już byłem w Beskidzie Niskim i wiedziałem, że jest okej, po 2 dniówkach dosłownie, po 48 godzinach mniej więcej chciałem dać znać, no to już wiedziałem, że jak już 48 godzin mogę przelecieć bez szwanku, to już wiedziałem, że już nic stanie.
Że pociągniesz i do Komańczy i dalej, tak. I dalej na metę na Wołosach.
Ja już to w ogóle czułem po dniówce, jak mi się biegnie i ten, po tym typu, ja już to wiedziałem po dniówce, że już będzie okej, że mi nic nie będzie.
A kiedy poczułeś, że to już nie jest tylko test twojego organizmu i tej metody, tylko poczułeś, że gdzieś tam ten rekord ze wsparciem jest osiągalny. Kiedy z testu bieg zmienił się w bieg po rekord?
Ja ci powiem tak, założenie moje to też nie było takie, że biegnę i jaki będzie czas, to będzie. Zawsze miałem już na myśli, że w tym tętnie, co pobiegnę do 138, bo ja już sprawdzałem to na treningach, wiedziałem i jaki mam po prostu czas na 10 km, prawda? W tym tętnie mniej więcej po takich górach, jak pobiegnę. I wiedziałem, że nie muszę w ogóle wychodzić poza te 138, żebym rekord pobił. Rozumiesz mnie? Że ta prędkość, którą mam
wyrobioną... Że to ci wystarczy po prostu i na rekord, i na to, żeby ciało dało radę, nie?
Dokładnie. To był test ciała, ale wystarczająco to mi wystarczyło na rekord bez problemu. Kurczę, nawet bym mógł jeszcze w niższym lecieć do 130 i też bym to zrobił.
Ale to wiesz co, to, bo może diabeł tkwi w szczegółach, ja ci przerwę znowu, bo ty to robiłeś teraz w październiku. Pytanie moje jest takie, czy to jest w ogóle najlepsza pora na zrobienie takiej trasy? Czy to jesień to jest lepszy warun niż lato, czy wiosna na przykład?
Kurde, wiesz co, no uważam, że nie. Na pewno jesień nie.
Dlatego wystartowałem w październiku.
Wystartowałem w październiku, bo nie miałem wyjścia. Wiesz co, no nie chciałem GSB robić na początku roku, kiedy też są zawody, kiedy są wakacje, zawody i tam miałem naprawdę fajne zawody przede mną. Nie chciałem, no gdzieś na te zawody po prostu osłabione gdzieś tam jechać i tak dalej, bo priorytetem dla mnie nie było GSB, tylko były zawody w tym roku, nie? GSB było takim, no nie musiałem się stricte przygotowywać na GSB, to nie było mój po prostu jakaś tam pionierska wyprawa, ani cele roku 2020.
Ale wiesz, że to z zewnątrz, jak się ktoś słucha, to wygląda jakbyś był jakimś absolutnym obłąkańcem, bo to z tego, co mówisz, to wynika, że siedzę sobie w domu, jak mi się zachce, to sobie wyjdę i sobie pacnę GSB, nie? Tak to mniej więcej wygląda.
No bo to tak wygląda, w zasadzie już, wiesz co... Słuchaj, czuję się tak doświadczony, już trochę tych wypraw zrobiłem, że dla mnie, wiesz, nie wiem, przygotować, ogarnąć szybko trasę, wyprawę, to jest lada chwila i nie muszę się nad tym zastanawiać, specjalnie się przygotować, bo ja jestem już przygotowany, prawda? Bo ja trenuję cały czas, cały rok i w ogóle. I wiesz, jest czas, jest pogoda pstryk, no i lecę po prostu. No.
Znaczy, wiesz co, to zejdźmy w szczegóły, bo skoro robisz to ze wsparciem, to przyznaj się w takim razie, co ty pakujesz na siebie, na przykład do plecaka, skoro wiesz, że i tak gdzieś, nie wiem, w dolinach, czy gdzieś tam na Przełęczy czekają chłopaki w busie z ciepłym tam, nie wiem, kurczaczkiem, czy to ty tam jeszcze placuszkami od babci. Co masz na plecach?
No cały czas miałem w zasadzie plecak na plecach, nie było tak, że nie biegłem w ogóle, czy ktoś mi tam go support na przykład news na chwilę albo coś w tym stylu. Miałem zawsze plecak, zawsze tam miałem kurtkę w razie czego, miałem zawsze tam jakiegoś żela batonika i no telefon w zasadzie, GPS-a miałem ze sobą i jak była noc to ewentualnie rękawiczki może dłuższe. Albo buffa miałem przy sobie i to było w zasadzie tyle. No miałem takie po prostu minimum, tak jak wychodzę na jakiś tak trening 20-kilometrowy czy 30.
Czyli w sumie tak naprawdę jak rano wychodzisz i lecisz na babią, to podobnie byłeś przygotowany na tą trasę, nie?
No dokładnie. Na babią też jak biegnę, to w zasadzie jakaś tam kurtka, jakieś takie podrzędne rzeczy i no i w sumie tyle, nie?
Bo jeszcze mnie nurtuje taka sprawa, czy ty to tak specjalnie planowałeś z Kubańców, że się wstrzeliłeś w termin Łemkowyna Ultra Trail, bo biegłeś i wtedy była Łemkowyna. Tak sobie myślę, że jak się leci wśród takiej watahy zawodników z różnych dystansów, no to w sumie chyba jest raźniej. W razie tragedii, w razie jakiegoś załamania są też punkty żywieniowe rozłożone przez organizatorów. No i w sumie nie ma tej samotności ultrasa już w tym Beskidzie Niskim, tylko non-stop mogłeś sobie gdzieś tam z kimś gadać, poczatować, zrobić sobie foteczkę, trochę odpocząć tak psychicznie na tej trasie, nie?
Tak naprawdę ja wiedziałem, że ten Łemkowyna się zbliża w weekend i powiem ci szczerze, troszkę się bałem tego. Wiedziałem, że ci ludzie, którzy występują, mogą mi tam zrobić błoto, a jak oni mi tam zrobią błoto, to rekord by był ciężki do zrobienia. Na 150-kilometrowej trasie przez Beskid Niski no, trafiłem na ostatnie 50 km na błoto, ale jeżeli to by było jeszcze 100 km więcej, to mógłbym kurde nie wyrobić. Po prostu
no, to miałeś jest... farciszcze, bo zaczęło padać dzień później, nie?
I to też niby farta, niby nie, ale myślę, że w ogóle nie będzie padać, więc nawet to 50 km co padało, no naprawdę zniszczył mnie ten kawałek. Był kurde najgorszy jaki biegłem. No w Komanczy byłem po prostu zdegustowany tak trasą, że już byłem gotowy zejść, nie? Bo tak mnie to było, to po prostu zmęczyło tam. No, ale wracając do Łemkowyny i zawodników, którzy wystartowali może 2 godziny po tym, jak przekroczyłem Krynicę Zdrój. No i potem mnie wyprzedzali piersi tam i tak dalej. I muszę przyznać, że bardzo fajnie mi się leciało z zawodnikami. No, punkty były po drodze, z których mi pozwolili korzystać, organizacja, więc sobie tam brałem czasem baton, na coś się napiłem i tak dalej. Wiedziałem, że ktoś tam jest, to biegli ludzie przede mną, za mną, ktoś tam gratulował, ktoś mówi, a super, ktoś tam ten, jakieś zdjęcie, ktoś mi coś zrobił. Powiem ci, to było super, to było naprawdę, dawało takiego, wiesz, harta ducha, motywacji i bardzo fajnie mi się leciało przede wszystkim nocą, kiedy nikogo nie ma i tak dalej. Łukasz Mirocha zresztą też ze mną leciał bez kiedyski, ale mimo to, że ci ludzie byli, to było naprawdę bardzo fajne i w zasadzie cieszyłem się do momentu tego błota, aż w Iwoniczu Zdrój się zaczął. Potem już kurde wystarczyło, że kilkadziesiąt ludzi przeleciało przede mną i to wystarczyło. To błoto momentalnie się zrobiło, ciapka się zrobiła.
No mój drogi, no błotowyna, Łemkowyna, to przezwisko nie jest przypadkowe. Jak tam popada, to się zaczyna robić kolorowo.
Nie, nie. I ludzie byli naprawdę zniszczeni. Ja w Komanczy, jak w busie siedziałem i widziałem, no, siedziałem w busie na tej prostej asfaltowej, zaraz koło mety w busie, no i się zastanawiałem, czy biegnę dalej, czy nie, bo ja noga spuchnięta, to tamto, no szkoda gadać. I widziałem, jak zawodnicy wychodzą z zakrętu i dał tam po prostu, słuchaj, ja widziałem tych ludzi, to myślę, że padły ze śmiechu, wiesz, jak zombiaki wychodzili.
No nie, no klasyczni złomiarze, ja też jestem złomiarzem, o tym wielokrotnie gadaliśmy, więc w ogóle mnie to ciekawi taki wątek, że wiesz, startują sobie jacyś ultrasi z Krynicy, mija 2-3 godziny i sobie myślą, piąty, jestem dziesiąty i nagle widzę jakiegoś blond włosego ziomeczka przed nimi i sobie myślą, czy to jakieś haluny, czy jestem pierwszy, a tu się Romek Ficek materializuje na trasie i co robisz, Romek? A wiesz co, wstałem sobie po bułki i sobie pacam GSB, tak sobie wstałem i biegnę po głównym szlaku Beskidzkim. Ale takie wsparcie, jak słyszę, naprawdę tak już całkiem serio ci się przydało na trasie, dlatego ja bym jeszcze, wiesz co, wrócił na początek, bo mówiłeś o tym fragmencie z Beskidu Niskiego. Ja też nie chcę, żebyśmy całą rozmowę dzisiaj przegadali o GSB, ale spróbuj teraz tak, wiesz, zamknąć oczy, relaks i w skrócie głęboki oddech, jakbyś nam opowiedział o tej podróży, bo no już słyszę, że były momenty, gdzie ta łyda podawała, były też kryzysy, ale w skrócie, ale po kolei jednak. Zaczynasz w Ustroniu, Beskid Śląski i co się dzieje dalej?
Zaczynam w Ustroniu Beskid Śląski rano, bo stwierdziłem, że pobiegnę sobie w drugą stronę, bo to zawsze inaczej, inny teren, coś nowego, w tą stronę jeszcze nie biegłem, nie? I zaczynam sobie rano. Już tak naprawdę po 30-40 gdzieś kilometrach już czułem, że mnie zaczyna boleć pod kostką. Zaczęło mnie boleć dlaczego? Dlatego, że kilka dni wcześniej na treningu, może tydzień, może nawet więcej, uderzył mnie mocno kamień, odbił mnie tak w kostkę, gdzieś tu pod kostką chyba uszkodził jakieś tam ścięgno albo coś.
Ale miałeś to zdiagnozowane? Byłeś z tym u lekarza?
Nie, nie byłem z tym nigdzie,
bo trochę?
Wiesz co, to mnie spucho, bolało mnie jak dotknę i tak dalej, ale na treningach to czułem. Ale mi ten ból gdzieś pomału już mijał. Z każdym dniem było coraz mniej, myślę, wiesz, spoko, ale wiedziałem, że tu GSB się zbliża, wiesz, to nie jest trening 30 km, to jest 500 km, nie? Więc wiedziałem, że no jest tu gdzieś, wiesz, ryzyko, że to się pojawi po drodze, nie? No i co, gdzieś mniej więcej koło 40-50 km zaczęło mnie to boleć. I tak naprawdę z tym bolącą pod kostką czymś tam biegłem już do samego końca. Do samego końca mnie to bolało, po drodze no, zmieniałem gdzieś buty, próbowałem to niwelować, próbowaliśmy to gdzieś masować, smarować i wiesz, nogi trzymać w górze i tak dalej, żeby to po prostu gdzieś tam opuchlizna schodziła, nie? Ale to cały czas była, do samego końca mnie bolało, już na samym końcu miałem już taką bułę na nodze. Komanczy w zasadzie ratownik mi powiedział, że nie ma szans, żebym w ogóle leciał, że to jest kurde, jak chcę jeszcze kiedyś...
Żebyś schodził po prostu.
Żebym zszedł, on by się nie zastanawiał, że ja chcę przelecieć, on mówi tu do mety, 200 metrów to okej, okay, ale nie do włosa tego...
A w sensie do mety Łemkowyny, nie? Żebyś zleciał.
Tak, ja siedzę koło mety, on mówi, no tyle to przelecisz, to Winsbusa i tego, ja mówię, ale ja nie jestem na zawodach, ja biegnę GSB do włosa tego, nie? A on tam już patrzy na mnie, ja mówię, że to przez góry, a on mówi, że to nie ma szans, mówi, on mi odwraca
się nie uda. Okay.
Jak nie chcę, wiesz, skończyć po prostu swojego życiowego biegania tutaj na trasie i jeszcze chcę sobie w życiu cokolwiek pobiegać i tak dalej, to on by mi radził zejść, że to wygląda źle i tak dalej, że jakbym jeszcze 10 km po płaskim chciał przelecieć, no to jeszcze 15, ale nie 100 po górach do Wołosatego, nie?
Ale faktycznie miałeś takie myśli w tej Komańczy, żeby zejść z trasy i
tak, dać się miałem, spokój? Tak, bardzo źle się tam czułem. Byłem zmęczony zarąbiście. Do tego byłem masakra głodny tam. Zanim jeszcze się Piotrek z busem pojawił, to siedziałem przy ognisku przy Komańczy, bo czekaliśmy na busa, bo on też usnął gdzieś tam wcześniej na punkcie i nie zdążył przejechać. To było, to mnie zniszczyło, bo spadło tam strasznie tempo nam na tym błocie, wiesz, wkurzyło mnie to, ta noga mnie bolała, kul dałem cały czas, wiesz, no wszystko się naraz zwaliło, nie? I ja dochodząc do tego busa też tak sam, wiesz, potem Piotrek przyjął i no i mocno się zastanawiałem, wiesz, ta noga spuchnięta, wiesz, tu mnie z jednej strony bolała ta kostka, a z drugiej strony już, wiesz, jak obciążałem nogę, z drugiej mi znowu zaczęło puchnąć, miałem nogę strasznie spuchniętą. Zacząłem się już na serio bać o swoją nogę, o swoje zdrowie. Przyszedł ten ratownik. Mówi, że on by karygodnie by powiedział, że zaprzestał po prostu tego biegu dalej, bo tak se dorobię, że już nie będę w ogóle biegał, nie? Piotrek też z supportu bardzo się przestraszył. Jak mnie uwidział w ogóle, jak ja wyglądam i moją nogę i ten, on mówił, żebyśmy kończyli, żebym nie biegnął.
To co dalej. Się stało, Romek, że ty polazłeś dalej?
No i słuchaj, no i Piotrek jeszcze wyszli z Łukaszem na zewnątrz, nie? Żeby mi dać chwilę takiego spokoju, zostawili mnie na pół godziny sam ze sobą, no i zadzwoniłem do Patrycji, w sensie zadzwonię do Patki, bo chcę też posłuchać jej. No i dzwonię do Patki, no i Patka mi mówi, kurde, Roman, znowu wrócisz do domu i znowu będziesz przybity i tak po tych zawodach wcześniejszych i znowu z taką miną skwaszoną, będziesz zły, wkurzony. Wiesz, tak mnie to wpłynęło na mnie, ta jej wiadomość. Mówi, biegnij dalej, spróbuj tego, tak wiesz, to natchnęło mnie. Rozłączyłem się, pogadaliśmy chwilę jeszcze, rozłączyłem się. Przyszły chłopaki z pola, zawołałem jeszcze, posiedziałem sam, pomedytowałem. Przyszły chłopaki z pola, rozpłakałem się przy nich. Mówię, że chłopaki, kurde, sorry, ale ja muszę spróbować biegnąć. Nie wiem, co będzie, ale nie schodzę z trasy. Muszę przynajmniej 20-25 km spróbować. Ubieramy się, niech któryś przebiegnie się ze mną. To pierwsze 25 km. I będziemy widzieć, co się dzieje dalej. No i popłakałem się przy nich, mówię, że kurde, no ja muszę, bo nie dam rady inaczej, nie? Jest mi tak odpuścić szkoda, po prostu to jest, wiesz, kawał już trasy, to jest kawał wysiłku, to jest, no, gdzieś tam, wiesz, siła i te nerwy i to wszystko, kurde, szkoda mi było tego czasu stracić, nie? Więc mówię, lecimy i Piotrek mówi, to dobra, no to jak zdecydowałeś tak, to okej. Piotrek się ubrał ze mną, poubierał buty, wszystko, no i wyszliśmy na ten odcinek, no i dobiegliśmy aż do Wołosa tego, nie?
Jaki z tego wniosek? Nasze drugie połówki albo kobiety naszego życia powodują, że przekraczamy granice i mamy ochotę coś gdzieś skończyć
tak,
jeszcze,
I widzisz, to spostrzeżenie też Patrycji było inne, bo Patrycja mnie nie widziała, nie? Patrycja nie widziała, jak wyglądam, nie wiedziała, jak wygląda noga, nie widziała mnie. Słyszała mnie tylko przez telefon. Piotrek tu mówił inne zdanie, bo on mnie widział moją...
W jakim jest tej stanie i widział, co ty masz na nodze pewnie?
Tak, widział, co mam na nodze i mówił, no i on w ogóle, jak mu się podobało nawet ultra, to też tam mieliśmy taką rozmowę potem o jemu, jak się też w ogóle ultra zawsze podobało i tak dalej i też... GSB chciałby biegnąć i w ogóle tak zobaczył mnie w takim stanie, to stwierdził, że to jest, wiesz...
Olać niszczenie. Ultra, to jest dla wariatów.
No, niszczenie samego siebie po prostu, wiesz, no, na życzenie i tak dalej. No, był przerażony, nie?
Ale poczekaj, a Komańcza to jest który kilometr?
To jest około 400.
No wiesz, zastanawiam się nad tym, czy gdybyś w takim stanie, głównie chodzi o tą kostkę, był powiedzmy na 100. kilometrze, to czy byś nie machnął ręką i a dobra, wyszedłem z domu, to wracam, bo to 100 kilometrów to...
Kurde, szczerze ci powiem, jeżeli ta kostka by mnie aż tak bolała na 100, to kto wie, czy bym tak nie zrobił. No, kto
w sumie
wie,
setka tak od ustronia to jest prawie twoja chałupa, nie tak plus minus, więc tak. Mogłeś blisko do domu.
Kto wie, czy bym tak nie zrobił, bo ci powiem, biegnąć 100 km z taką kostką, kurde, no i tak jest cholernie ciężka, ale do przegryzienia. No też zależy, jak się boli. No,
ale to zapytam teraz z perspektywy czasu, bo od października trochę minęło, jak ta kostka teraz wygląda, czy wszystko tam się dobrze
stało? Wiesz co, no ja potem byłem na roztrenowaniu 3 tygodnie, ona miałem, pierwszy tydzień to miałem w ogóle nogę spuchniętą na maksa, więc po kilku dniach poszedłem od razu do ortopedy, bo tam Patryk Włosiak, który fizjoterapeuta, co tam obok, świetny gość, który zawsze mnie przyjmuje, miał tam troszkę późniejszy termin, nie mógł mnie po prostu wziąć, jestem się to kurde do tego ortopedy szybko idę, też tam pracuję z nim w jednym zakładzie, to poszedłem tego ortopedy, pobadał, pomacał tą nogę i mówi, że to są przeciążenia, przesilenia i tak dalej, że tu nie ma nic, wiesz, ja się przestraszyłem, że mam złamaną kość zmęczeniową, że coś pierniczyło po drodze, że już noga nie wytrzymała.
I znowu
nie?
Będzie pół roku z dynki, albo
tak, bardziej. Tak, byłem pewny, nie, że to coś, bo mi ta opuchlizna nie chciała schodzić, a ledwie po domu chodziłem po prostu, nie.
No, ale... panie, teraz deskorolki, surfing, czyli wszystko się dobrze skończyło, nie?
Ale wiesz, opuchlizna zszedła i w zasadzie posiedziałem chwilę, potem rozpocząłem treningi, chwilę mnie jeszcze bolało faktycznie, ale wiesz, dzień po dniu coraz mniej.
Ale masz od fizjo zielone światło, żeby naparzać dalej, pizgać.
Tak, pizgam teraz elegancko i jest wszystko.
No i prawidłowo. Ale to wiesz co, bo jeszcze interesuje mnie jedna rzecz. Jakby się tak wszystko ułożyło na tym GSB idealnie, właśnie brak kontuzji, ta kostka byłaby okej, okay, forma, jedzenie, pogoda, to było to wszystko tak ideolo, to jaki według ciebie czas można wykręcić na tym GSB? Ile jeszcze można urwać z tych tam 93 godzin z haczkiem według ciebie?
Kurde, myślę, że według mnie to jestem w stanie... Około 80 godzin wykręcić. Myślę, że spokojnie.
80 godzin.
Myślę, że tak. Że 80 godzin jest do zrobienia i w zasadzie pierwszą połówkę biegłem wspaniale. Na 80 godzin, na 70 godzin z hakiem. I myślałem, że dotrzymam to tempo do końca, nie? Że wiesz, łatwiejsze będą góry i tak dalej. Ale no, zweryfikowała tu noga bardzo czas. Błoto też dołożyło swoje. I kwestia snu. Uważam, że trochę miałem źle rozplanowaną, nie? Teraz bym trochę inaczej spał niż...
A ile spałeś z ciekawości na te 93 godziny?
Wiesz co, ja robiłem krótkie przerwy po 20,5 godziny minut ze spaniem. To było ze 4
takie
godziny...
power napy, takie drzemeczki dosłownie.
Z pół godziny, z 4 godziny mogło się uzbierać, ale teraz z punktu widzenia tego wszystkiego bez supportu z supportem uważam, że lepiej zrobić jedną dżemkę, spanie półtorej godziny, ale mocno twardo, półtorej, dwie, niż kurde takie rozdrobnione, wiesz?
Okej. Okay. No. Czy powiedziałeś, że zrobiłbyś to w 80 godzin, więc od razu zapytam, czy ty kiedyś chcesz wrócić po taki skalp na GSB, żeby to pacnąć w te 80 godzin?
Wiesz co, nie mówię nie i pewnie chętny bym był, bo to by było świetne wyzwanie zrobić to około 80 godzin i no po prostu trzeba to zrobić latem. I okay. Przygotować się do tego, nie mieć wcześniej żadnych zawodów, jakichś takich rzeczy, gdzie ci tam mogą...
Tylko się nastawić jako cel główny, albo jeden z głównych, tak?
Główny na pierwsze pół roku na przykład. No i jestem spokojnie to w stanie zrobić, nie?
Dobra. Romeo, amen. Odcinamy GSB grubą kreską. Teraz proponuję zrobić fikołek czasowy i wrócić z tego GSB do twoich, mój drogi, biegowych początków, bo... Jak dobrze kojarzę, to ty nie trenowałeś wcześniej nic, ani szachów pod wodą, ani żadnej lekkoatletyki, prawda?
Nic nie trenowałem faktycznie, nie uprawiałem żadnych sportów.
To co ty robiłeś, zanim zacząłeś biegać? Mówię o ruch fizyczny, taki wiesz.
Ruch fizyczny, no wiesz co, zbujowałem sobie po wsi, na przykład, nie wiem.
Ondraszek spod siedziny. Zabierał bogatym, oddawał biednym albo odwrotnie, nie?
Coś w tym stylu. Tak sobie psociłem, wiesz, to się trawę paliło, to się gdzieś goniło tu po wsi, jakieś się na portfel łapało, różne takie rzeczy. Na rzece to się tamy budowało, zima to...
Żeby nie było, chodzi oczywiście o palenie traw na polach, tak? Żeby wypalać i żeby oczywiście dobrze można było potem urodzajnie zasadzić inne rzeczy. To jak już popaliłeś te wszystkie trawy w siedzinie, w zawoi pod Babią Górą, to nie no, stary, serio. Co ci przeskoczyło w mózgownicy, że ty się w ogóle wziąłeś za bieganie, bo tak wiesz, z perspektywy człowieka obok, to jest strasznie nudne hobby, nie? Chyba lepiej pograć cały dzień sobie na konsoli albo pójść do pracy, takiej normalnej pracy, nie wiem, na budowę, do tartaku, cokolwiek, zrobić coś ze sobą.
Słuchaj, no, ja chodziłem i byłem stolarzem, byłem budowlańcem, byłem kolejarzem, pracowałem też w fabryce.
Człowiek renesansu, żadnej pracy się nie boi, bardzo dobrze.
Pracowałem też w fabryce, która robi osłonki. Pracowałem za granicą. No, różne rzeczy się robiło, nie?
Ty to, Romek, to mówisz, jakbyś miał 78 lat, nie? Bogate CV po prostu. 7 zakładów pracy, nie? No dobrze, no ale jak już mamy tą perspektywę czasu, 70 lat doświadczenia w różnych zawodach, to dalej mi odpowiedziałeś na pytanie, co się stało, że zacząłeś biegać? Chciałeś, nie, sobie kondycję poprawić, tak, czy przegrałeś jakiś zakład, jak to zawsze mówię? Coś się musiało wydarzyć?
No, zamyślę tak naprawdę, jak się pojawia pasja góry, to chciałem mieć po prostu kondycję, no bo jakoś trzeba zdobywać te szczyty i tak dalej. No i rozpocząłem swoje, można powiedzieć, przygotowanie kondycyjne i zacząłem i biegać, i zacząłem i jeździć na rowerze, i trening siłowy, sztanga i te sprawy. No i po kolei się to tak toczyło, że no bieganie urosło do takiego momentu, jak jest teraz.
A co ci to bieganie daje z perspektywy czasu?
Z perspektywy czasu przede wszystkim co mi daje? Bieganie. Jestem po prostu, teraz wiem, że jestem wolnym człowiekiem. W zasadzie takiej, że uwolniłem się od tych wszystkich prac, w których musiałem jeździć za granicę, po zakładach się plątać, to było tu tak, tam fajniej, gorzej, lepiej. Troszkę taka poniewierka, uwolniłem się od tej poniewierki. Wiem teraz, co chcę robić, co chcę ze sobą zrobić, do czego w życiu dążę, mam swoje cele życiowe i bieganie jest taką po prostu, bieganie i góry jest taką moją drogą w przyszłość. Przede wszystkim najbardziej się z tego cieszę, że uwolniłem się od tego wszystkiego, że teraz jest, sam decyduję w życiu, co mam robić, jak mam robić i tak dalej, prawda? Wcześniej to, jakby to powiedzieć, spełniałem marzenia, ale innych, a nie swoje.
To ja ci teraz, Robaczku, coś przypomnę. Ja pamiętam, jak ja cię poznałem, to był któryś chyba z biegów z cyklu X-Run. Siedzimy sobie z ziomeczkami po biegu, jemy jakąś zupkę, przychodzisz i tak pytasz szczapy: chłopaki, czy wam się też buty rozwalają po 500-600 kilometrów, jak przelecicie? Na co ja ci mówię, no tak, po pół roku to mi pęka cholewka, nie? Na co ty, wiesz, takie wielkie gały na mnie wywalasz i mówisz, nie no panowie, ja tyle to w miesiącu trzaskam, nie? Więc ja sobie pomyślałem, skąd ten gość się urwał? I tu mnie w tym punkcie ciekawi, skąd ty w tym czasie, gdzie wchodziłeś w to bieganie, czerpałeś, a może, nie wiem, skąd dalej czerpiesz wiedzę o tym, jak trenować, jak biegać, jak przejść, nazwijmy to, tych takich normalnych dystansów, nie wiem, 20-kilometrowych do ultra, bo o mafetonie mówiłeś, ale jak to się stało, że ty się stałeś ultramaratończykiem i ty sobie, chłopie, po drodze nie zrobiłeś krzywdy, biegając po 500 kilometrów w miesiącu na początku?
No faktycznie w tym całym, można powiedzieć, biegowym szaleństwie moim, to chyba miałem faktycznie dużo szczęścia przez pierwsze lata, że nie doprowadziłem do jakiejś poważnej kontuzji, jakichś przeciążeń, jakichś tam przetrenowania, bo tak naprawdę chodziłem do pracy po 8-10-12 godzin, budowlanki, koleje, dzień, niedzielę, soboty się pracowało, czy choćby za granicą, kurczę, całymi tygodniami i w zasadzie do tego dochodziły treningi, gdzie się w tygodniu robiło po 150-200 nawet kilometrów, gdzie się nocami biegało po policy zimą, no bo nie było po prostu wyjścia, do tego ćwiczenia siłowe dochodziły rowery, ja naprawdę nie odpuszczałem, rzadko kiedy odpuszczałem trening, to musiało być naprawdę, nie wiem, już nie dało się zrobić treningu, bo się dzień kończył albo coś. I faktycznie, że przy tym wszystkim po prostu nie doprowadziłem do jakiegoś przemęczenia, no to kurde, nie wiem, albo miałem szczęście, albo taką miałem silną wiarę, że chcę po prostu zostać no świetnym zawodnikiem, albo nie wiem, no coś czuwało cały czas nade mną, że tą drogę po prostu naświetlało i gdzieś po prostu tutaj udało się to wszystko, nie?
A teraz masz na przykład jakiegoś trenera?
Nie mam żadnego trenera. Trenuję w zasadzie sam siebie, sam jestem dla siebie trenerem i to jest, wiesz co, z jednej strony fajne takie, że nie czuję jakiejś takiej, można powiedzieć, ręki nade mną. Jakiejś takiej, kurczę...
Ręki czy bata?
Bata, o, bardziej bata, okej.
Bo jak słyszę o tej wolności, o której mówisz, to od razu tak, mi się skojarzyło z takimi, tak, wiesz, tak, ograniczeniem czegokolwiek.
Tak, nie czuję się właśnie taki ograniczony, nie czuję bata nad sobą i mi nie trzeba bata nad sobą, bo ja umiem się zdyscyplinować i umiem po prostu wstać rano, wykonać trening, mi nikt nie musi mówić, masz zrobić to i no wstaję i z ochotą ubieram buty i idę na ten trening, prawda? Ja nie muszę mieć rozpisane na przykład gdzieś to, gdzieś to, gdzieś tamto i no, że ktoś mi każe i no po prostu, no... No tak, jestem samodyscyplina, prawda? Jestem gdzieś nie wiem, czy te prace wcześniejsze, które wykonywałem i zawsze się chodziło na 7 do pracy, do tej i tak dalej się wstawało, robiło, to może to mnie tak gdzieś tam ustawiło, że wiem, że teraz rano wstaję, muszę zrobić trening, drugi na przykład po południu i tak dalej, nie?
To jak ty jesteś teraz sam sobie sterem i okrętem... To...
Zawsze byłem sam sobie sterem, zawsze byłem samoukiem.
No właśnie, a masz jakiś biegowych albo sportowych idoli?
Wiesz co, tak naprawdę pierwsi tacy idole moi i sportowi gdzieś tam właśnie takie guru, no to byli chyba polscy himalaiści. Gdzieś jak zaczynałem o tych górach, wiesz, też czytać i gdzieś ta
pasja
się
pojawia. Jednak jesteś stary górołaz i ta pasja wyszła z tych gór wysokich, a nie z biegania.
Chyba tak, bo zacząłem czytać takie książki tam o Wielickim i te ośmiotysięczniki i Jerzy Kukuczka i filmy i to, i bo to był taki mój pierwszy gdzieś tam zamysł, chodzić, wspinać się, zdobywać szczyty. No to potem to bieganie gdzieś było cały czas, ale to było takie, wiesz, bardziej dla kondycji, ale potem się to rozrosło, nie? Ale faktycznie byłem, no dużo na ten temat wiedziałem kiedyś, no to dalej wiem, ale kiedyś to naprawdę, gdzie Kukuczka wyszedł, wszystkie ośmiotysięczniki, to tamto, jakie drogi, góry i tak dalej, nie?
Teraz mi się wreszcie wyjaśniło, skąd ty wpadłeś właśnie na pomysł biegania na rysy zimą, łącząc bieganie i tą pasję górską, może nie himalajską, ale wysokogórską zimą, więc
kurde,
wiesz co, to ładnie lepiej.
Tak, mogło to wyjść też z tego momentu faktycznie, bo ja lubię chodzenie po górach raki i czekany i taki tryb wspinaczkowy też bardzo lubię. I gdzieś to połączenie z bieganiem dla mnie jest też faktycznie po drodze i przyjazne i lubię ten styl. No kto wie, czy się to właśnie nie wzięło właśnie z tych początków takich moich, no.
No to jeszcze jak jesteśmy już przy tym bieganiu, przyznaj się, mój drogi, przed milionami słuchaczy, jak wygląda twój typowy dzień albo tydzień treningowy, tak wiesz, inspiracyjnie, skoro mówisz nie odpuszczasz, to jak ty bardzo ciśniesz w ciągu tego tygodnia?
No to dzień wygląda tak, że wstaję rano.
Dobrze zaczynasz, to się chwali. Tak. Kaweczka. Jest 12, potem jadę z mlekiem, mleko ma najszybszy transport. Nie, no dobra, żartuję. Dawaj.
Więc tak, no wiadomo, wstaję rano. Pierwsze co robię po wstaniu, to oczywiście jem sobie śniadanie. Po śniadanku zawsze po jakimś czasie wleci kawa i koło między 7, 8 lub delikatnie po 8 zawsze zaczynam pierwszy trening. Więc to jest zazwyczaj bieganie, albo w wolniejszym tętwie, mocniejszym, po górach, po płaskim, no różne, bo te treningi są różne. Koło południa, przed południem kończę ten trening, przychodzę do domu, trochę odpoczywam, trochę się regeneruję, wiadomo, jakiś koktajl wpadnie po treningu. Koło domu też coś trzeba zrobić, to tamto coś załatwić, jakąś sprawę, jeszcze jak jest teraz dzidzia, to coś tam z dzidzią posiedzieć. I drugi trening zawsze wpada gdzieś koło drugiej, trzeciej, czwartej, to zależy o której ten pierwszy też skończenie. Drugi trening zawsze albo ten sam czasowo, można powiedzieć półtorej, dwie godziny, albo krótszy, albo jadę na basen, albo basen połączony z bieganiem, zależy jaki to jest dzień. Przyjeżdżam z treningu drugiego, w zasadzie też trzeba no, gdzieś tam chwilę dychnąć, z tą pół godziny, godzinę. Jedzenie sobie oczywiście jakieś zrobić, przygotować, no i w zasadzie tak się dzień toczy, ale między to wszystko jeszcze się operuje Facebookami, Instagramami, są jakieś spotkania, telefony i tak dalej, więc wiesz, wkoło tego wszystkiego jeszcze jest kupa innych rzeczy, prawda?
Jest jakiś dzień w ogóle, w którym odpoczywasz, czy tak 7 dni w tygodniu?
Tak, jest, nie, od poniedziałku do soboty trenuję, ale niedziela i odpoczynkowa
jest. Jest, dzień święty, kawa z ultrasem, dzień dla rodziny, uwaga, mogę rąbać drewno. Dobrze, to się chwali, ale powiedziałeś o tym koktajlu, słuchajcie moi drodzy, bo ja kiedyś już miałem okazję, zresztą nie raz, pić ten legendarny koktajl, więc wrócę do tego Romeo, naszego Makłowicza biegowego. Jeżeli możesz zdradzić przepis na białkowy koktajl naszego Don Romeo, słuchamy.
Pewnie, że zdradza, to nawet jest mój koktajl, ale faktycznie jak komuś mówię, to rzadko kto, no w zasadzie nikt nie słyszał o takim koktajlu, to jest, wiesz, każdy.
Ale słuchajcie, to jest takie... dobre na kaca, potwierdzone info. Również.
To ta nawet nie jest mój koktajl, bo ja też stosuję to te jakieś tam niektóre przepisy i to jedzenie od Filipa Mafetona, więc on tam ma, nazywa się to koktajl Fila i tak naprawdę...
Koktajl Fila, koktajl Ronka.
I tak, w skład koktajlu po treningu takim półtorej, dwugodzinnym wchodzą dwa jajka gotowane, wchodzi i na przykład jabłko lub gruszka, do tego na przykład pół szklanki borówek, marchewka, jarmuż, na przykład tam garść, łyżka babki płecznik, to są nasiona takie,
I... O panie, to już pojechałeś grubo teraz, to już trzeba iść do Biedry, pogrzebać okay. na półkę, żeby to znaleźć. Widzę.
W Biedrze chyba nie kupisz, w Lewiatanie.
To nie jest lokowanie produktu. Myślałem, że idziesz i sam zbierasz te borówki, jakieś cząstki niedźwiedzie i pod Babią Górą to zbierasz. Dobra, co nie. jeszcze?
I do tego jeszcze wchodzi łyżka sezamu.
Oż proszę bardzo. Ale ty to robisz na jakimś nabiale, na wodzie?
Na wodzie, tak.
Tak, jeszcze z górskiego koryta jeszcze mi powiedz.
No, dokładnie z góry, pobliskie z obloka mam wodę, więc z obloka. Woda z obloka.
Dobra, ludziska, zanotowane coś jeszcze w tym koktajle i teraz miksujemy, rozlewamy i wypijamy od razu.
Miksujemy, pijemy, no i to jest w sumie pierwszy posiłek zaraz po treningu, nie?
A to jest na tyle syte, że nie chce ci się jeść, bo ja to wiesz, po takim treningu to od razu wiesz, gastrofazę najchętniej bym cztery Big Maci owalił.
Wiesz co, jakieś jeszcze garść orzechów do tego wleci, coś tam po drodze czasem też, ale nie, no to jest główny taki, wiesz, posiłek i potem za pół godziny czy tam 40 minut, godzinę ładuję już jakieś tam jedzenie grubsze, ale takim koktajlem można naprawdę spokojnie, wiesz, dobić się.
No, słyszę, że można napchać Bebzola, chociaż jak na ciebie patrzę, to ty jesteś taki, wiesz, bardziej aparycja modela, nie, niż kulturysty, ale to jest inny temat. Dobra, zamykamy temat Masterchefa, zamykamy temat koktajli białkowych. Ja mam pytanie, czym różni się Roman dziś u progu 2023 roku od Romka, no powiedzmy z 2019, kiedy sobie hasałeś i przebiegałeś u Karpat? Co byś tak naprawdę z perspektywy czasu powiedział, doradził temu Romkowi sprzed 3-4 lat?
Kurczę, wiesz co, nie wiem, co bym mógł sobie doradzić, dlatego że wydaje mi się, że ta droga cała, którą przebyłem, to chyba była tak na tyle potrzebna, bym był teraz w tym miejscu, w którym jestem. Kurczę, ciężko mi tu powiedzieć, co mógłbym odjąć, co mógłbym dodać.
Jakieś nie błędy wiem. Może byś wyeliminował?
Kurczę...
Czy jednak ta droga sama w sobie była celem i dalej ta, jest celem
sama, sama ta droga sama w sobie właśnie była celem. Ona była bardzo fajna i no nie była wiadomo łatwa, bo było to 3 lata do momentu, do którego doszedłem, gdzie potem zacząłem już biegać, można powiedzieć, zawodowo. No to nie była łatwa i to była praca połączona z bieganiem i tak dalej. Ale kurczę, no nie mogę sobie tutaj za bardzo nic zarzucić, bo faktycznie podchodziłem sumiennie do tych treningów. No może... Kurde, rozłożenie bardziej lepiej tych treningów, może bardziej z głową, kurczę, może gdzieś się doradzić kogoś bardziej, może tak, ale no ciężko mi
ale
to powiedzieć.
Ale słyszę, że tak na dużym obrazku to ty nie żałujesz niczego.
Kurde, chyba nie, nie wydaje mi się, że gdzieś tu popełniałem jakieś błędy albo kurde, a mogłem iść wtedy do sponsora, a już bym miał albo coś w tym stylu. Chyba nie, chyba od samego początku próbowałem zdobyć sponsorów, próbowałem w jakimś tam teamie być, gdzieś tam biegać te ultra, robić wyprawy i wydaje mi się, że przez te 3 lata, które ostatnio biegam zawodowo, to wydaje mi się, że zrobiłem tyle fajnych rzeczy, że chyba naprawdę nie ma czego tutaj, wiesz, poprawiać.
To ja teraz zapytam w imieniu twojej obolałej kostki, tej przyszłej, niedoszłej, zaszłej. Jest w ogóle jakaś szansa, że ty rzucisz ultra i zaczniesz biegać krótsze dystanse, takie dla ludzi po 20-40 km?
Kurde, wiesz co, chyba bym nie widział sensu w tym. Jednak ultra to jest takie, kurczę, moje życie. To jest coś, co sprawia mi frajdę, sprawia, co robi też na mnie wrażenie, te dystanse i te góry, kilometraże, coś, co mnie właśnie inspiruje, motywuje w ogóle do biegania. I podejrzewam, że jakby mi ktoś kazał biegać teraz na przykład po płaskim, tylko po asfalcie, albo do półmaratonu czy maratony, podejrzewam, że przerzuciłbym się na przykład na rower i robiłbym na przykład na rowerze długie dystanse.
No to w takim razie ja to pogłębię trochę, to powiedz mi, kto to według ciebie jest ultramaratończyk? Tylko wiesz, nie z samej definicji, czyli tam człowiek biegający dystansę powyżej maratonu, ale tak bardziej powiedzmy, nie wiem, mentalnie, fizycznie, czym taki ultras różni się od normalnego biegacza pizgającego właśnie 20, 40?
Kurczę, wydaje mi się, że ultrabiegacz to jest człowiek, który potrzebuje więcej doznań chyba z trasy niż zwykły maratonczyk, który biega po asfalcie i patrzy tylko na cyferki czy z półmaratonu, bo nie ukrywajmy, gość, który biega po asfalcie, półmaraton, maraton, bo przede wszystkim patrzą na cyferki, a żeby zejść poniżej trójki, a żeby zejść poniżej 3,40, żeby zejść poniżej, nie wiem, 2,40, prawda? Bardziej są ludzie tego pokroju, tych biegów skierowani tutaj stricte na wynik, a jednak ultrasi, bardzo duża część przede wszystkim, no większość, nie wiem, mogę powiedzieć 90% biegaczy, po prostu biega, bo kocha góry, po prostu biega, bo kocha te dystanse, kocha to, no lubi po prostu przekraczać tą granicę, sprawdzać samego siebie, dokąd zajdzie, ile przebiegnie, okay. I przeżywać dużo głębiej po prostu to bieganie i to te całe emocje niż ten gość, który biega półmaratony. No bo nie ukrywajmy, tutaj emocji i doznań jest no po prostu naprawdę no większa gama niż przy półmaratonie biegnącym po asfalcie, nie?
Nie, no wiesz, no ja myślałem, że generalnie biegasz, żeby oglądać jakieś haluny, ale słyszę, że jest jednak głębsze, no tak całkiem serio. Tak. Ale mówiłeś o tych sponsorach, to ja teraz wjadę głębiej i szerzej, bo interesuje mnie to, jak się żyje w naszym pięknym nadwiślańskim kraju, chcąc się utrzymać z biegania.
No tak, z biegania w zasadzie się już utrzymuję, bo od 3 lat biegam już, można powiedzieć, zawodowo. Przede wszystkim, jak to już powiedziałem wcześniej, bardzo się cieszę z tego powodu, że połączyłem pasję z pracą, bo jestem wolny, teraz się czuję wolny i wstaję rano, to mnie cieszy każde śniadanie, każda godzina, a nie to, że wstawałem wcześniej do pracy i po prostu patrzyłem na zegarek, kurde, za pół godziny trzeba wyjść, za 15 minut trzeba wyjść znowu do tej roboty i wiesz, o co chodzi, nie? Dzień się ciągnął, dzień się dłużył, kiedy 5, żeby wyjść i znowu wrócić do domu. Teraz te dni wyglądają całkiem inaczej. Człowiek, kurde, każdym dniem się po prostu cieszy, każdym wyjściem na trening, każdą godziną spędzonym porankiem przy kawie. To wszystko zawdzięczam przede wszystkim sponsorom, których mam i którzy mnie wspierają, jak Hoka Electric i Compositing, gdzie są głównymi sponsorami moimi, którzy w zasadzie od 3 lat już mnie wspierają. I przede wszystkim, kogo tu jeszcze zaznaczyć trzeba bardzo, to przede wszystkim patronów, którzy mnie też wspierają na Patronite i którzy są ze mną od samego początku tak naprawdę. Mam patronów, którzy no wspierają mnie od pierwszego momentu, jak założyłem konto i są no nad podziw po prostu wytrwali, nad podziw mnie wspierają i tak naprawdę ci patroni, no gdzie tam masz w tych progach, gdzie coś tam, nie wiem, oferujesz jakieś coś tam, nie wiem, zdjęcie, coś tam, ci ludzie tak naprawdę, patroni, oni nic nie oczekują w zamian tak naprawdę, prawda? Oni nie potrzebują, żebyś ty ich coś tam dodawał, gdzieś tam coś tam podpisywał i tak dalej. Oni chcą wspierać, bo czują to, co ja i po prostu wierzą też we mnie i no i kurde, cieszą się tym bieganiem razem ze mną, więc ci patroni są tutaj naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ważni. Tak samo jak
ja myślę, Romek, że ty też odwdzięczasz się im w pewien sposób, dając gdzieś tam, nie wiem, tą możliwość kibicowania, inspiracji. Zresztą z tego, co słyszałem od różnych ludzi, tak wiesz, ze środowiska, to jest tak, że można do ciebie od strzała napisać, ty nikomu nie odmawiasz, każdemu pomożesz, doradzisz i jesteś na wszystkich ludzi tak naprawdę otwarty, patronów czy nie patronów. Tak? Tu nie ma jakiegoś zamknięcia w szafie, że jestem Roman, przebiegłem u Karpat i nie wiadomo co jeszcze.
No ty, oczywiście, ja zawsze byłem otwarty, tu z patronami mam troszkę większe, bardziej ściślejsze takie powiązanie, bo tam wiesz i tam do niektórych się dzwoni przez telefon, na Skype'a, to tam jak się ktoś chce więcej dowiedzieć, ale faktycznie jak ktoś zawsze tam na Messengerze jakie buty dobrać albo coś tam, no to wiesz, dla mnie to nie problem tam, wiesz, nagrać się głosowo i odpowiedzieć czy coś tam, przecież to żaden problem.
Okej, no ale właśnie, bo ty mówiłeś, że jesteś z Hoką związany, tak. No więc masz ten komfort, że możesz zdzierać te buty ile tam chcesz, nie? To tak jak tak. Mówiłem o tym X-Ranie, ale tak szczerze, to Hoki robią robotę na takich długich dystansach, to pytanie jest takie, czy gdybyś nie miał takiego sponsora, biegałbyś w innych butach, czy faktycznie Hoki tak bardzo dobrze dają radę i tak byś biegał w tych butach, nie?
Wiesz co, no sponsorem jest Hoka, nie? Biegam w Hokach już od 2018 roku, jeszcze nawet zanim z nimi nie byłem związany, to biegałem już w Fokach i Speed Goat, tak pamiętam, nie wiem czy to trójki były, czy dwójki. Okay. No i spodobały mi się te buty, dobrze mi się biegało z tą miękką podeszwą i od tego czasu w zasadzie cały czas biegam w tych butach, nie? Jest wszystko w porządku, dam radę długie dystanse biegać, dobrze mi się biega, wygodnie mi się biega, więc wiesz, nie czuję takiej potrzeby, że muszę, nie wiem, zmienić markę obuwia albo coś, prawda?
A jak ty jesteś w ogóle, Romek, postrzegany, jak jeszcze mówimy o tych właśnie twoich patronach, w środowisku biegaczy? Bo tak patrząc znowuż z boku, to widzę, że jak jest na jakimś biegu prezentacja, nie wiem, elity, to ludzie idą do ciebie po fotkę, po autograf, na jakąś pogawędkę częściej, niż nie wiem, na przykład do kogoś, kto wygrał dany bieg. Poza tym ciebie zapraszają do telewizji śniadaniowej, a nie aktualnych mistrzów Polski w konkretnych biegach górskich. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Kurczę, no rzeczywiście może tak faktycznie w niektórych sytuacjach jest, że tu przychodzą gdzieś tam no, pogadać ze mną, czy faktycznie zrobić tą fotkę w cudzysłowie. czy coś. Kurczę, wydaje mi się, że odbierają mnie ludzie, znaczy wiem o tym, no odbierają mnie ludzie po prostu pozytywnie i bardzo się z tego cieszę, że mnie tak odbierają, no bo wydaje mi się, że jestem takim no, normalnym człowiekiem, normalnym biegaczem, kurde, no tak, ty mówisz, nie jestem zamknięty tam, że w pewnym otoczeniu, środowisku, tylko jestem otwarty do wszystkich, lubię pogadać o wszystkim, lubię się pośmiać, zawsze z uśmiechem, no gdzieś tam podchodzę do różnych rzeczy, czy wydarzeń, czy zawodów. Nigdy to nie jest jakieś tam no, spiętami na grymas na twarzy czy coś. I myślę, że ludzie po prostu to też lubią i widzą, nie? Więc jeżeli też robisz takie rzeczy jak ja, te wyprawy i tak dalej, takie, no to to faktycznie przyciąga też gdzieś, no można powiedzieć, te media jakieś tam radiowe czy telewizyjne. No i w zasadzie jak się coś tak naprawdę zrobi, no to to też tam idzie w świat i nie cichnie tak, jak od razu wiesz, wygrasz zawody, to wiesz, wygrasz zawody, na chwilę jest gdzieś tam, można powiedzieć, głośno, a potem to zanika. A jak przebiegniesz taki Karpat, to wiesz, to zostaje jednak, nie? Gdzieś tam w tej historii, no i potem w zasadzie, no ludzie cię z tego też pamiętają, nie? No Andrzej Bargiel, jak na przykład wiesz, na K2 zjedzie, no to wiesz, Andrzeja zawsze będę z tym kojarzyć na przykład, nie?
No to teraz właśnie chciałem zapytać, bo to jest ciekawy wątek. Ludzie będą cię kojarzyć, myślę, cokolwiek byś nie zrobił, między innymi z łuku Karpat, i to jest prawda, tak jak właśnie Bargiela z jego wyczynów, ale w drugą stronę, jak ty jesteś postrzegany wśród tej elity biegowej, jak stajesz na podium, czy czujesz się jak sportowiec, czy postrzegasz ich jako sportowców, czy oni ciebie postrzegają jako sportowca, czy jako takiego człowieka, który, nie wiem, jest gdzieś z boku, bo realizuje swoje górskie projekty?
Wiesz co, myślę, że trochę tak i trochę tak. Myślę, że spostrzegają mnie też jako zawodnika. Nie wiem, na ile mnie biorą na serio, jak jadę na zawody. Ciężko mi tutaj powiedzieć, ale też widzą gościa, który robi, wydaje mi się, jakieś takie niecodzienne rzeczy, niecodzienne wyzwania i myślę, że to też gdzieś tam dla zawodników innych jest takim, wiesz co, że wiedzą, że gościu może odpalić na zawodach na przykład, nie?
No właśnie, bo wiesz, całkiem szczere pytanie, czy to jest tak, że jak stajesz na starcie, to goście sobie myślą, oho, zaraz będzie telewizja, kamery i pytanie na kolację czy na śniadanie, czy trzeba spiąć poślady, bo wjechał Romek i będzie srogo, nie?
Wiesz co, nigdy o tym nie myślałem, czy właśnie będą myśleć, że będzie telewizja i tak dalej, nie biorę tego tak, nie, w żadnym bądź razie, po prostu myślę, że no, jak staję właśnie na starcie, to wiele zawodników myślę, że może mi nie brać pod uwagę na przykład, że tam, nie wiem, będę cisnął w czołówce albo coś, bo zazwyczaj jestem znany raczej z tych wypraw, nie? Niż z tych zawodów, więc no myślę, że dużo zawodników może mnie lekceważyć stając ze mną na zawodach. Tak mi się wydaje. Z tych mocnych,
ale to chyba
elity.
Tobie to pomaga na samych zawodach, jak masz taki handicap.
No tak, jasne, że tak, jasne. Dla mnie to tam, wiesz, kurde, ja na luzie staję zawsze na zawody, nie jestem spięty, z uśmiechem na twarzy, po prostu robię swoje, nie?
A liczyłeś kiedyś w ogóle tak z ciekawości, w ilu ty zawodach startowałeś, brałeś udział?
Liczyłem to...
Nie gadaj, chyba to ci się nudzi w domu na pewno.
Nie,
no
to
dawaj,
nie jest
ile?
Trudne do
200,
policzenia.
300.
Nie, ja nie biegam przecież tak długo. Ja naprawdę, tak naprawdę na zawodach to startuję 2018 roku, więc tu nie ma co wiele liczyć, bo tam na rok jak ci wypadnie, dajmy 5 sztuk zawodów, no to może w 20 brałem udział. Ja nie jestem gościem, który co 3 tygodnie jeździ na zawody, czy co miesiąc, nie?
Ja po prostu biegam miesięcznie 500 kilometrów, ale nie w zawodach.
No nie w zawodach, ja nie jestem tego typu właśnie, ja twierdzę, że tu też trzeba odpocząć, też trzeba zregenerować się, a dwa, to ja nie wybieram zawodów krótkich, nie wybieram zawodów łatwych, ja naprawdę jeżdżę na zawody, które są trudne, ciężkie i po których trzeba chwilę po prostu odpocząć. Do tego w każdym roku mam tak naprawdę wyprawę, jeszcze swoją osobistą, w której jest 500, 1000 lub więcej kilometrów, gdzie to też trzeba brać pod uwagę, bo takie 1000 kilometrów.
Rok bez GSB albo łuku Karpat to jest rok stracony, nie? To jest zupełnie normalny roman. No ale czekaj, jak już w ogóle przy tym jesteśmy, to też mnie ciekawi, bo załóżmy, że wybierzesz sobie jakiś właśnie konkretny cel biegowy, powiedzmy, niech to będą ciężkie zawody, tak jak powiedziałeś, i teraz jak ty się do nich przygotowujesz? Jedziesz tydzień wcześniej i robisz sobie jakiś rekonesans, albo nie wiem, jak leciałeś na Maderę i wiedziałeś, że będą schody, to co, latasz po klatkach schodowych, jedziesz do Suchej Beskidzkiej, do bloków i ćwiczysz na schodach, czy co ty kombinujesz?
Wiesz co, fajnie tu pod Maderę się pewnie przygotować pod schody, prawda? Gdzieś sobie pobiegać po tych schodach i na Babiej Górze można sobie takie treningi porobić, bo są porobione schodki kamienne i tak dalej, no ale jeżeli Madera zna wiosnę, zima przychodzi i zasypuje wszystko śniegiem, no to w zasadzie licuje całe schody i nic jest takiego treningu na Babiej Górze, nic ci to nie daje, nie? Więc dobrze się przygotować pod dany bieg w terenie. Jak na przykład jechałem na Tour de Jeans, to robiłem bardzo dużo kilometrów pod górę. W sensie przewyższeń. Jeździłem w Tatry wysokie, trudny teren techniczny i tak dalej, bo wiedziałem, po czym pobiegnę. Więc chciałem też dużo biegać w takim terenie. No i potem super tak naprawdę mi się, prawda, biegło. Więc faktycznie dobrze się przygotować pod dany bieg, może powiedzieć, i sobie potrenować na podobnym terenie wcześniej, prawda? A co do rekonesansu, kurczę, mam tu takie dwuznaczne zdanie, bo z jednej strony fajnie w zasadzie znać trasę i wiesz, co jest przed tobą, jaka góra jest i tak dalej. Możesz się przygotować, jak przebiegniesz, co jest na trasie i gdzie tam przyspieszyć, czy odpocząć, czy pocisnąć. A z drugiej strony ja, jak nie znam trasy, to też mam takie fajne parcie na trasę. Do przodu ucieka, co mnie czeka, taka ciekawość trasy, co będzie, co przed nami, jaka góra. To też mnie mocno motywuje i pcha do przodu. I na przykład, nie wiem, no w Dolomitach nie byłem na przykład nigdy na biegu. Nie byłem nigdy na biegu na Słowenii. Nie byłem w takich górach w ogóle wysokich nigdy jak Dolomity. I pojechałem tam i wygrałem z Włochami, którzy tam trenują, mieszkają, biegają. I co im dodało, że znali trasę i biegali już na Dolomite Extreme, jak w zasadzie i tak wygrał gościu z Polski, nie? Więc uważam, że znajomość trasy nie jest koniecznie tutaj potrzebna. To wiesz...
A masz na tych biegach taką chęć wzięcia rewanżu? Na przykład, nie wiem, byłeś na UTMB, to teraz będziesz chciał wracać na to UTMB, albo na Val d'Aran, albo na jakieś inne tego typu zawody, które dały ci w kość, albo chciałbyś poprawić tam wynik swój, albo chciałbyś tam wrócić, bo no nie, po prostu jest ładnie. Ale masz takie coś, że będziesz męczył i kisił te zawody, póki nie wrócisz z nich zadowolony?
Wiesz co, mam takie poczucie, że z tych zawodów, z których zszedłem, na przykład czy Val d'Aran, czy na przykład UTMB, to, czy Tour de Jeans, bardzo chcę wrócić. Na przykład to są zawody, na które chcę wrócić, wiem, że tam mogę naprawdę zwyciężyć, gdzie mogę no, fajny wynik po prostu osiągnąć, a z których zeszłem po prostu z przyczyn, no nie takiej, że byłem słabo przygotowany, miałem kiepską kondycję czy coś, to był po prostu problem inny. Ale są też zawody takie jak Madera, z których też na przykład zszedłem, ale nie ciągnie mnie tam, nie czuję takiego klimatu, kurde, chciałbym tam wrócić i się odegrać. Akurat z Maderą na przykład tak nie mam, ale już te strony tutaj, bardziej w stronę alpejskie tutaj klimaty, no to na przykład tak, nie?
To jak już zacząłeś porównywać, to może tak na koniec tego wątku powiedz, jaki jest najlepszy bieg, w jakim twoim zdaniem brałeś udział? Najlepszy nie tylko pod względem, wiesz, wynikowym, ale...
No wiem.
Wielowątkowo popatrz na to.
Kurczę, powiem ci, co jadę na zawody i co jadę do innego kraju, to się wydaje, że ten bieg jest jednak najlepszy. Każde miejsce jest zarąbiste i każde miejsce jest fajne, każde góry są inne i klimat, ale myślę, że tu takie top 3 to chyba ten Val d'Aran w Hiszpanii, okay. W Pirenejach był bardzo fajny, w ogóle ta miejscowość tam i tak dalej, strasznie mi się tam podobało. Myślę, że do UTMB samo w sobie, no to wiadomo, do klimat, to kibicowanie ludzi i tak dalej, no jest też wspaniałe i góry też te wkoło tego Mont Blanc jest naprawdę no przepięknie. No i myślę, że to Tour de Jazz to jest też, kurde, coś wyjątkowego i wybitnego.
Naprawdę. Ale tam jest jakiś chory kilometraż na tym. Ile tam jest kilometrów?
No wiesz co, no jest chory, bo znaczy chory, 340 kilometrów w zasadzie. No możesz krótszy też, że jest i setka, jest i tam chyba jeszcze trochę krótszy.
Setka, to brzmi to jakbyś mówił, idź se dychę poleć, nie? To jest setka dla takich, wiesz, co się rozmieniają na drobne. Nie?
Faktycznie jest kilometraż, ale jest też naprawdę kawał pięknej drogi i gór i w ogóle przygotowanie na organizacja sama na tych zawodach jest też taka przyciągająca i fajna, że tak mówię, no gdzie nie jadę, to po prostu no jest chęć wrócenia po prostu jeszcze raz, nie? Ale myślę, że ja jeżeli na Val d'Aranie w tym roku na przykład byłbym drugi, to nie wiem, czy bym chciał na przykład wrócić po pierwsze miejsce.
Okej. Czy jak wracasz z pudłem, to jesteś zadowolony?
No myślę, że tak. No, czy tam czwarty, piąty jakbym był, nie? Ale to, że zszedłem z trasy, tobie najbardziej wkurza, nie?
Dobrze, to już wiem mniej więcej, chyba mi się rysuje w głowie, jakie ty możesz mieć plan na przyszły rok, ale spróbujmy na razie jeszcze na koniec rozmowy zamknąć pętlą ten rok, bo zacząłeś w ogóle od tego, że ten rok był dziwny, on był trudny, no mówiąc bardzo delikatnie, nie był dla ciebie łaskawy, no w sumie koniec roku to jest taki, wiesz, idealny czas na podsumowania. To spróbuj tak z perspektywy czasu podsumować, co się działo z Romkiem w tym roku. Takiego dobrego i niedobrego.
No myślę, że tutaj co się działo niedobrego, to na pewno to, że często schodziłem z tej trasy, że gdzieś mi się zakwaszały mięśnie, coś się tutaj działo, że schodziłem z tej trasy, że nie mogłem dobiegnąć do mety, albo po prostu dochodziłem do tej mety o bólach i po prostu ledwie chodzący, nie? No to było bardzo niedobrego, to mnie strasznie mieszało w głowie i mentalnie mi tutaj, kurde, rozwalało głowę, po prostu za każdym razem musiałem się podnosić, zbierać, znowu gdzieś tam motywować, znowu szukać przyczyny i tak dalej, więc co się wznosiłem, znowu upadłem, wznosiłem się, upadłem, znowu i tak przez cały rok w zasadzie. Gdzieś jakieś przebłyski były, jak choćby, nie wiem, Mistrzostwa Polski, gdzie tam wygrałem, czy to GSB na samym końcu już, które no, podbudowało mnie na maksa po prostu, było mi to potrzebne, tak naprawdę ta wiosna i lato no, nie były fajne. Nie były fajne, były naprawdę takim chyba najcięższym okresem, jak na razie, podczas tej całej mojego, można powiedzieć, biegania. No i to było faktycznie takie, kurde, trudne i niefajne.
Jak jeszcze słucham o tych Valdaranach, o tym, co się działo w tym roku, o UTMB, to myśli ci się na usta takie pytanie, czy w twojej głowie w ogóle zostały jeszcze jakieś biegowe marzenia, ale takie, wiesz, nie na 2023, czy tylko takie bardziej dalekosiężne marzenia?
Oczywiście, że tak. Ja jak marzenia mam, to i te krótkoterminowe, długoterminowe. Mam na kolejny rok, mam na parę lat i tak dalej i marzenia, co bym chciał robić przy 40, do czego już bym chciał w tym wieku po prostu gdzieś tam dojść czy zdobyć.
To ZUS ma z tobą przerąbane albo będzie miał przerąbane. Zdradzisz nam trochę tych marzeń w takim razie?
Więc wiesz co, przede wszystkim biegowe takie zawody, no to gdzieś się pojawia z roku na rok, nie? Te zawody, więc pewnie kiedyś w przyszłości może jakaś 500 wpadnie na zawodach albo i więcej, gdzieś tam po różnych zakątkach świata, ale przede wszystkim tu mam marzenia takie związane z wyprawami, gdzie faktycznie chciałbym te łańcuchy górskie biegać i w przyszłości mam też. No chciałbym na pewno najdłuższy łańcuch na świecie górski przebiegnąć Andy od samego początku do końca na pewno. Chciałbym to zrobić gdzieś koło, myślę, że w okolicach 38 lat, może 39-40. Przed tym na pewno bym chciał
to
jeszcze...
To ty masz dobry prezent na 40. No, niektórzy sobie kupują auto, niektórzy sobie robią zabiegi jakieś plastyczne, a przebiegnę set Andy. Co tam? Kto Romeczkowi zabroni? Okay, no, brzmi strasznie. I tak szacun, że nie powiedziałeś Himalaje, bo byłbym bardziej przerażony, jakbyś powiedział przebiec całe Himalaje.
Wiesz co, myślę, że na pewno moja noga tam pewnie w którymś momencie powstanie, po w jakimś tam celu, w jakim to jeszcze nie wiem. Ale będzie na pewno, ale...
No, Romeczku, z całym szacunkiem, zaczynam się martwić o ciebie. Himalaje to nie są góry biegowe, aż tak bardzo, jakby się komuś mogło wydawać.
Oczywiście, że wiem, że nie biegowe, ale można fajne rzeczy też zrobić, nie?
Nie, no pewnie,
nie wiem, jakiś szybki
tak.
Czas wykręcić na jakiś szczyt i tak dalej.
Dobra, no, to ja notuję, ja cię rozliczę. 40 będzie, dostaniesz kartkę od pizgacza. Są Andy, co jeszcze masz na takiej bucket liście do zrobienia?
No na pewno będę się przymierzał po drodze gdzieś na Szlaga Pallachów w Stanach i na rekord. Więc myślę, że to jest trasa najbardziej taka wyzwaniowa, prestiżowa na świecie, długodystansowa i chciałbym tam spróbować się zmierzyć z rekordem i faktycznie jechać tam to zrobić, bo wiem, że stać mnie na wiele i mógłbym tam coś fajnego po prostu pokazać. Więc to by było z takich bardziej znanych tutaj szlaków. Na pewno jakieś góry Kaukazu, Kaukaz też biorę pod uwagę i też by było coś w stylu tak Skandynawii, na przykład czy Łuku Karpat. No a tak naprawdę najbliżej takie wyzwanie no to jest ta Skandynawia, która już będzie w zasadzie w następnym roku, północy na południe. Chciałbym przebiegnąć całą Skandynawię przez całą Norwegię, więc to z takich wyzwań myślę biegowych, które no mam mocno tutaj na celu, no to są.
No to powiem ci, całkiem nieźle to wykombinowałeś, brzmi spektakularnie, ale patrzę na zegarek, my tu sobie gadu, godzinka leci, a trening sam się nie zrobi, bo już się trochę zbliżamy do pory twojego drugiego treningu, więc tak. Może na koniec gada jak na spowiedzi, gdzie cię można, rybeńko, spotkać na co dzień, tak tu w Polsce, nie w Skandynawii czy w Andach, tak po prostu, żeby z tobą po ludzku pobiegać, bo ostatnio gdzieś mi się tutaj na fejsach przebiło, że ty robiłeś jakiś obóz w Beskidzie Małym, czy co?
Wiesz co, no faktycznie był obozik po drodze jeszcze przed GSB, więc zrobiłem sobie taki obóz biegowy, można powiedzieć wyprawa taka biegowa, bo to było biegiem przez Mały Szlak Beskidzki. Było nas tam kilka osób po prostu i biegliśmy cały Mały Szlak Beskidzki od początku do końca przez 3 dni, podzielony na etapy i po drodze też tam mieliśmy jakieś tam no, szkolenia z różnych rzeczy, czy z oddychania, czy jakieś tam prelekcje z treningów, czy coś w tym stylu. I faktycznie można mnie było spotkać na Małym Szlaku Beskidzkim.
Ale ty poczekaj, to faktycznie tak. Planujesz zrobić takie obozy jeszcze tak. W przyszłym roku? Można się jakoś do ciebie, nie wiem, wkręcić i będziesz tam ludzi ciorał po tych Beskidach swoich? Z takimi różnymi eventami?
Tak, chciałbym to w tym kierunku troszkę też iść, nie mówię jakoś na maksa, ale chciałbym na przykład 2-3 obozy w roku, jakby się uda zrobić takie. Ale w stylu właśnie takiej wyprawy, prawda? Jakiś mamy odcinek, czy to pół GSB, czy Mały Szlak Beskidzki, czy coś innego i tam kilka dni sobie biegniemy i po prostu szkolimy się, uczymy się i tak dalej po drodze, na trasie, jak biegać ultra, jak się przygotować do wypraw i tak dalej w tym kierunku, nie?
Okej, okay, czyli również tak można.
Tak można. Chciałbym to bardziej robić w takim stylu niż w takim, można powiedzieć, standardowym, że tam siedzi się w jednym miejscu, i gdzieś tam się ma nocleg, bazę i tak dalej, choć też no nie zaprzeczam, może też taki zrobię, kto wie, czas pokaże po prostu, ale bardziej bym szedł w stronę tą tutaj biegowych, można powiedzieć, wypraw, nie? A tak to można mnie spotkać gdzie? Pod Babią Górą przede wszystkim, Hala Krupowa Babia Góra.
Mieszkam tam w Jamie Śnieżnej aktualnie, kopię. Dobrze, no to już wszystko prawie wiecie o Romku, drodzy słuchacze. Ja od siebie dodam, że jeśli chcecie wesprzeć Romka, zapraszam właśnie na patronite.pl, odszukajcie sobie po prostu Roman Ficek, to tam możecie udzielić wsparcia na wszystkie szalone projekty Romka, jak słyszycie, od Skandynawii po Andy i inne różne piękne biegowe historie. A jeśli nasza pogadanka Wam się podobała, to jako pizgacze też mamy narzędzie, za pomocą którego możecie wesprzeć ten podcast i no, dosłownie jednym kliknięciem postawić nam kawę na Buy Coffee, no a linka jak zwykle znajdziecie w opisie. Więc z góry dziękujemy and thank you from the mountain. Natomiast jeśli macie więcej pytań, chcecie coś doprecyzować, nie wiem, pogłębić z Romanu jakiś wątek, no to walcie śmiało w komentarzach albo... Tak, wiecie co, to od razu to chyba piszcie do Romka, bo co ja się będę bawił w głuchy telefon. Sam powiedział Romek, że odpisuje każdemu w ciągu doby, więc trzymamy cię za słowo i zmierzamy do końca, bo musimy Romeczka wypuścić na trening. Raz jeszcze bardzo serdecznie ci dziękuję za poświęcony czas, bo wiem, że on jest u ciebie bardzo cenny. No i co?
Ja żegnamy się.
No jak u każdego, wszyscy załadowane mamy taczki i biegniemy z nimi, zwłaszcza w tym tak okresie. Jest. Więc żegnamy się. Pizgacze mówią papa, do następnego.
Dzięki śliczne, Michał, pa, hej.